A my teraz zrobimy szybkie przejście, bo czas na kolejną rozmowę. I jeszcze jeden temat, i jeszcze jeden zakątek świata w studio Radia Wnet. Doktor Mariusz Marszewski, starszy specjalist, doktor, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I mam pewne zawahanie, starszy specjalista OSW, czy już nie?
Już nie.
Już nie, z tą afiliacją musimy skreślić. Dzień dobry, panie doktorze. Rzut oka na Azję Centralną, obszar świata, który często zapominamy. Patrzymy na działania Rosji na wschodzie Ukrainy, patrzymy na działania Chin wobec Tajwanu, a pośrodku też coś się dzieje.
No, pięknie było powiedziane jakiś czas temu przez mojego przedmówcę na temat roli Afganistanu w zniszczeniu w dużej mierze w naszych czasach imidżu Ameryki jako supermocarstwa na skutek zawirowań polityki wewnętrznej i sytuacji afgańskiej, która już od wielu lat, przecież mowa o tym, żeby Amerykanie wycofali się z Afganistanu, była mowa i 7 lat temu, i 11 lat temu. Także to, co było zaskoczeniem, to było zaskoczeniem dla ludzi nieobeznanych z tematem. Natomiast rzeczywiście forma przyniosła ogromne skutki negatywne wizerunkowe dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Azji Centralnej mamy teraz sytuację, w której na przykład doszło do starć granicznych wczoraj pomiędzy dwoma państwami członkami Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, tak jak ta organizacja wtedy, kiedy Moskwa życzy sobie, żeby ona działała sprawnie, tak zadziałała bardzo sprawnie i wkroczyła do Kazachstanu i opanowała w dużej mierze sytuację. Tak teraz doszło do starć pomiędzy dwoma członkami OBZ-u, to trochę tak jakby doszło do starć między państwami NATO, na przykład między Polską a Czechami, i nastąpił absolutny brak reakcji, pomimo tego, że po obu stronach są zabici, ranni. To były starcia graniczne, typowe dla krajów rozwijających się, dotyczące źródeł wody, granic, pastwisk, szlaków narkotykowych, gdzie lokalne społeczności są w stanie wykorzystywać dzięki swoim powiązaniom rodowym, gospodarczym, rząd centralny albo pograniczne oddziały do tego, żeby załatwiać swoje sprawy, i wciągają państwa, stolice państw i politykę zagraniczną w sprawy dotyczące ewidentnie takich, jeżeli użyć anegdot z polskiej kultury, konfliktów Kargula i Pawlaka o miedzę, tak jak w filmie Sami Swoi. I ta sytuacja doprowadziła do realnych strat po obu stronach, użycia miotaczy min, użycia karabinów maszynowych i ucieczek ludności po obu stronach granicy na obszarze enklawy, jednej z enklaw tadżyckich wewnątrz terytorium Kirgistanu, który toczy się od dawna, spór graniczny do rozpadu Związku Radzieckiego tak naprawdę. No i ta sytuacja oczywiście nie trafia do mediów światowych, ale pokazuje, w jaki sposób nie tylko Afganistan, ale pozostałe kraje, tak jak na przykład do mediów światowych trafił Kazachstan, pozostałe kraje Azji Centralnej są dosyć niestabilne, a Rosja w dużej mierze tą niestabilność kontroluje i zarządza. Wtedy, kiedy trzeba, angażuje się i opanowuje sytuację, tak jak to było w Kazachstanie, a kiedy nie trzeba, po prostu ignoruje to i pozwala sprawą tak laissez-faireistycznie, laissez-faire, tak iść swoją drogą.
Żeby same się działy. A na ile jest tak, że ten region już przestaje być tylko i wyłącznie domeną Rosji? Pojawiają się interesy chińskie, pojawiają się też interesy tureckie, która to Ankara też już ma ambicje, żeby w tamtym regionie swój prymat, przynajmniej swoje wpływy umacniać.
No, wejście, asertywne wejście Rosji w wewnętrzną politykę kazachstańską, użycie do tego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w dużej mierze sparaliżowało na jakiś czas przynajmniej działania Ankary w regionie. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, to tradycyjnie Chiny zajmowały się polityką gospodarczą, ekspansją gospodarczą swoją w regionie. Natomiast sprawy bezpieczeństwa, twarde sprawy polityki międzynarodowej zostawiały stronie rosyjskiej. Natomiast podobnie i Ankara, i Pekin były spóźnione w swoich reakcjach na to, co się działo w Kazachstanie, i w dużej mierze Rosja okazała się zwycięska, w tym dlatego, że reagowała na bieżąco, była cały czas na łączach z ośrodkami władzy w Kazachstanie i w dużej mierze doprowadziła do sytuacji, w której już na najwyższych stanowiskach w państwie kazachstańskim pojawiają się osoby narodowości rosyjskiej, co było głęboko nieoczywiste w wcześniej, zwłaszcza w ostatnich latach. Natomiast widać tu wyraźnie, że wygrywa ten, kto jest najbardziej decyzyjny, jest najbardziej szybki.
To jest olbrzymi region z naszego punktu widzenia. Czasami my zlewamy te wszystkie państwa w jeden blok, jakby to były dokładnie te same państwa albo podobnie myślały, ale pewnie jest jakaś świadomość, że to, co się stało w Kazachstanie, Kazachstan był dyktaturą, ale jak na tamten region dość liberalną i z pewnymi sukcesami ekonomicznymi, jak upadek, de facto upadek Nazarbajewa, wkroczenie Moskwy, jak jest odbierane w Kirgistanie, w Uzbekistanie, w Turkmenistanie, w innych państwach regionu.
No każdy z tych krajów, tak pan pięknie zauważył, jest inny. To jest podobne jak wrzucanie wszystkich krajów bałkańskich czy wszystkich krajów Europy Środkowej do jednego worka i traktowanie Litwy, Polski i Czech jako czegoś takiego samego. Natomiast no, tu modele ustrojowe również się różnią. Na przykład Turkmenistan to jest kraj, jeden z najsilniejszych dyktatur, porównywalny w rozmaitych rankingach światowych wolności mediów, czy swobody, czy dotyczących praw człowieka, z Koreą Północną, czy Irakiem Saddama Husseina. Natomiast Kirgistan to jest kraj, w którym władza zmienia się w wyniku przewrotów czy rewolucji w podobny sposób jak w jakiejś mierze na Ukrainie. Tadżykistan jest krajem ewoluującym w stronę modelu turkmenistańskiego, z kolei Uzbekistan jest odchodzący od modelu właśnie takiego w stronę modelu kazachstańskiego. Obecnie prawdopodobnie Uzbekistan jest najbardziej liberalnym krajem regionu pod wieloma względami, a cały czas mamy taką sytuację, że największa swoboda mediów nadal jest w Afganistanie pod rządami talibów, bo oni mediów do końca nie zniszczyli. Także te paradoksy są ogromne, natomiast wszystkie te kraje patrzą na tą sytuację w Kazachstanie, kraju, który ma największe terytorium, jest najsilniejszy gospodarczo i był najbardziej niezależny, jeżeli chodzi o politykę ekonomiczną, dawał największą swobodę własnym elitom był bardzo mocno też zdecentralizowany w jakiejś mierze. No, kraj, w którym prowadził niezależną politykę historyczną, prowadził niezależną politykę
językową, chociażby
kazachizacji językową, sprowadził 1 000 000 repatriantów, czyli na kraj, który ma prawie 20 milionów ludności, to jest 1/19. To są ludzie przywiezieni z zagranicy.
I teraz mamy Tokajewa, który w zasadzie no, musi w znacznym stopniu być uległy wobec Moskwy. I jak to jest odbierane w innych państwach?
Zdecydowanie jako sukces Rosji, pokazanie, że Rosja jest coraz bardziej graczem silniejszym w regionie. Zwykli Afgańczycy zwykle uważają, że od północy graniczą z Rosją, chociaż nie ma już tam od dawna Związku Radzieckiego i w tym momencie jakby powraca ta idea. Natomiast i tak Rosja, te kraje są przecież niezależne, są niepodległe i relacje między nimi przypominają no, klasyczne relacje metropolia-kolonie, czyli no nie wiem, francuska Afryka Zachodnia, czy Afryka Północna i kraje i Paryż. Czyli marzeniem Rosji jest powrót wojskowy wszędzie i to w takim jak najbardziej mocnym tego słowa znaczeniu. Na przykład chociażby obsadzenie całej granicy z Afganistanem, która traktowana jest jako historyczna granica Imperium Rosyjskiego, tego konstruktu elity rosyjskiej zwanego Rosją historyczną. Natomiast wszystkie te kraje się przeciwko temu bronią. Najbardziej oczywiście Turkmenistan i Uzbekistan, które nie wchodzą albo starają się w ograniczony sposób wchodzić w wszelkiego rodzaju kooperacje z Rosją, albo nie wchodzą przede wszystkim do tych formalnych struktur, takich jak Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, co zostało wypomniane przez prezydenta Tadżykistanu, na przykład władzom uzbekistańskim.
Powiedział doktor Mariusz Marszewski, historyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nie tylko Ukraina. Azja Centralna również jest obiektem ekspansji, przynajmniej marzeń ekspansyjnych Moskwy. 3 godziny po godzinie 9:00. Najwyższa pora kończyć poranek w net. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia za chwilę serwis informacyjny, a zaraz potem na antenę zdominuje Tomasz Wybranowski prosto z Dublina. Więc zostańcie Państwo z nami. Ja mówię do usłyszenia.